paradoksy dzisiejszej edukacji. Paradoksy edukacji? O co tu chodzi? Cóż, nie lubię narzekać, lubię działać, lubię wyciągać wnioski z czegokolwiek, co widzę, co czuję i iść do przodu. Dlatego powstała firma Quest, dlatego w Stanach Zjednoczonych miałem okazję prowadzić firmę, która wpływała na środowisko. No, przez nasze centrum edukacyjne przeszło ponad 60 tysięcy osób. Ale czasami trzeba zdać sobie z pewnych rzeczy sprawę. A więc proszę zaliczyć to, co teraz powiem, nie jako narzekactwo, tylko jako wypunktowanie pewnych kwestii, a w związku z tym podniesienie świadomości także wśród moich słuchaczy i widzów, z czym mamy do czynienia. A w związku z tym będzie także generowała się pewna chęć, potrzeba do tego, żeby działać. A my to już robimy. Popatrzmy się na następującą rzecz. Pokażę kilka paradoksów w edukacji. Pierwsza kwestia. Prawnicy. Prawnicy, kiedy idą do sądu, to wiadomo, kojarzą nam się z rozprawą. Zgadza się? Ale nie wiem, czy wiecie, że w krajach wysoko rozwiniętych, takich na przykład jak Stany Zjednoczone i wysoce konkurencyjnych, ponad 90% przypadków, kiedy dochodzi do jakiegoś rodzaju konfliktu czy kwestii prawnej, która musi zostać rozstrzygnięta, ponad 90% właśnie tych kwestii rozstrzygane są poza sądem. I oczywiście tutaj mogę dyskutować o pewnych aspektach tego, bo nie jest to być może do końca tylko i wyłącznie pozytywny element tego wszystkiego, bo można by tutaj mówić o uwarunkowaniach, które niekoniecznie działają pozytywnie na osoby, które są w konflikcie, jeżeli do sądu się nie pójdzie, a wchodzą tylko i wyłącznie prawnicy. Ale w większości przypadków oznacza to, że ktoś doprowadza do rozstrzygnięcia bez niepotrzebnej batalii sądowej. A więc pierwszy paradoks. Jak sądzicie, ile zajęć z negocjacji, a przecież to negocjacje są domeną prawników, tak? Ponieważ oni mają się dogadywać ze sobą oraz pomagać stronom dogadywać się w kwestiach spornych, aby coś rozstrzygnąć. Ile zajęć standardowych z negocjacji mają prawnicy na studiach? Odpowiedź brzmi zero. Jedyne zajęcia, jakie mają, to są zajęcia tak zwane fakultatywne, które jeżeli ten uczący się prawnik przyszły, może sobie dobrać jako dodatkowe zajęcia. Dziwne, co? Dlatego prawnicy nie mają umiejętności negocjacyjnych, które nabywają, które rozwijają, jedynie uczą się z doświadczenia, a doświadczenie jest najgłupszym nauczycielem. Myślę, że to nie jest dyskutowalne. Dopiero połączenie wiedzy z treningiem i dodanie do tego doświadczenia jest petardą, jeżeli chodzi o rozwój umiejętności, możliwości i o skuteczność na końcu. Drugi paradoks. Lekarze. Lekarze na co dzień mają do czynienia z pacjentami. Zgadza się? To są ludzie. To, jak się człowiek czuje, kiedy jest chory, zależy od dwóch aspektów na pewno. Od tego, jak się fizycznie czuje, no bo jest na coś chory, ale także zależne to jest od tego, w jakim jest otoczeniu, jaka jest interakcja z otoczeniem. Lekarz jest częścią tego otoczenia i to bardzo istotną częścią tego otoczenia. Pytanie brzmi w związku z tym, ile zajęć z komunikacji ludzkiej, z rozwiązywania problemów natury komunikacyjnej, zajęć, które uczą reagowania w trudnych sytuacjach, zajęć, które uczą, jak zachować godność człowieka, który w pewnym momencie jego życie się rozpada, bo choruje. W jaki sposób się z nim komunikować? Co to znaczy kultura obsługi? Teraz specjalnie powiem, nie pacjenta, ale to jest klienta. Ile takich zajęć lekarze mają na studiach? Odpowiedź brzmi, już od niedawna, od kilku lat takie zajęcia się tu i ówdzie pokazują. Ale XX wiek, zapomnij. Zero zajęć z takich tematów w większości uczelni. Czy to nie jest paradoks? A przecież leczenie jest także zależne od układu immunologicznego pacjenta, a to jest zależne od tego, jak on się czuje, jak jest zmotywowany, jaką ma siłę wewnętrzną, a czy ludzie, którzy są obok, dodają mu energię, czy ją odejmują. No i teraz przypomnijmy sobie, a jak wielu lekarzy lubimy, ale także jak wielu lekarzy nie lubimy, mamy złe doświadczenia. Już nie mówię o samym traktowaniu organizacji pracy, czekania w poczekalniach bez żadnej informacji itd., itd. Pozostawiam to już Waszym przemyśleniu. A teraz popatrzmy się na następny element edukacyjny, zupełnie inny świat. Kolejny paradoks. Uczymy się języków. Czy wiecie, na czym polega umiejętność realizacji założenia uczę się po coś tego języka? No polega na komunikowaniu się. Jaki procent całego programu edukacyjnego w szkołach zajmuje mówienie? Powiedzieć Wam? Poniżej 10%. Natomiast skupiamy się przede wszystkim na pisaniu i na czytaniu. Słuchanie i rozumienie ze słuchu to jest kolejna umiejętność, no i mówienie to jest kolejna. Na tę umiejętność mówienia jest przeznaczone najmniej czasu. Czy to nie jest paradoks? To jest jedna z przyczyn, dla których system edukacyjny, językowy, a szczególnie tutaj mówimy o języku angielskim, bo on jest językiem numer jeden, po prostu nie spełnia oczekiwań tych, którzy inwestują taką masę czasu i pieniędzy. I nawet jak jest szkolnictwo bezpłatne, to pamiętajmy, ktoś za to płaci, więc te pieniądze też są marnowane. Dlatego pamiętaj, jeżeli nie znasz angielskiego po 3-4 latach nauki, to nie jest Twoja wina, to jest wina systemu. I teraz przyjrzyjmy się, i to jest ten paradoks. I teraz przyjrzyjmy się kolejnemu paradoksowi. Mianowicie cała edukacja akademicka. Na czym jest oparta? Ja to mówiłem wielokrotnie, powtórzę jeszcze raz. Podręczniki 500-stronnicowe i kiedy się je otwiera i przechodzi się przez jeden rozdział, pytanie brzmi, ile tam jest informacji? Masa. Czy my mamy te informacje tak wyciągnięte, tak wypunktowane, żebyśmy wiedzieli, co tam w środku jest kluczowe, najważniejsze? Na przykład trzy najważniejsze myśli, procesy, czy w ogóle kwestie, które są wypunktowane, że jeżeli ten student czy uczeń czyta to, wie, na czym się na początku skupić. I tutaj pojawia się hasło, które jest fundamentem w ogóle skuteczności, działania, decyzyjności. Różnorodność to bezbronność. Nie wiem, czy słyszeliście coś takiego, ja już tutaj na mojej YouTube'owej antenie mówiłem o tym. Różnorodność to bezbronność. Okazuje się, że ogrom informacji blokuje przed możliwością, aktywną możliwością podejmowania decyzji w ogóle, a już dobrych decyzji to jest bardzo ciężko, bo jak mam całą masę informacji. Teraz wyobraźmy sobie, mamy ugotować zupę, tak? I wiemy o tym, że ta zupa to nie tylko jakieś tam warzywa i coś tam jeszcze dodane, kawałek mięsa, ale to są także przyprawy. I wyobraźmy sobie tych przypraw 120 na półkach. Wszystkie wyglądają bardzo podobnie, różnią się tylko i wyłącznie nazwami. My nie mamy jeszcze wiedzy, które są najbardziej znane, które są najważniejsze, typu sól, pieprz, może parę innych jeszcze, tylko jest ich 120. No i weź teraz podejmij decyzję, jak tę zupę ugotować, kiedy masz informacje dotyczące składników, które składają się na te przyprawy. Na przykład, tak jak mówi na przykład chemia, tak? Co tam się na to składa? No i gdybyśmy tak mieli gotować zupę, to jak teraz podjąć decyzję, jak tą zupę gotować? Przecież powinniśmy mieć jakieś wskazówki. Przede wszystkim mamy na przykład 10 podstawowych przypraw, które używa się w 90% żywienia jakiegoś tam typu, w jakiejś tam kulturze i tak dalej. I teraz ta wiedza, którą my otrzymujemy na studiach, jest masową wiedzą, która czopuje nasze mózgi. To jest kolejny paradoks, a przecież profesorzy, nauczyciele powinni być nie od tego, aby popisywać się swoją wiedzą i dawać nam całą masę informacji i zadawać nam całą masę czytania, ale powinni zawężać i powiedzieć, skupcie się na tym, obracajcie tym, na tym odcinku, jak nabierzecie biegłości i uwaga, pewności siebie, co do tego, że już coś robisz, już jesteś w stanie odczuwać pewne efekty i to jest wewnętrzna motywacja do tego, żeby sięgać dalej. Edukacja powinna być obaleniem barier, najpierw pokazaniem tego, co jest najłatwiejsze, położeniem tego na stole, a student sam sobie powinien wziąć i zacząć to mieszać na własną rękę, żeby zdobywać doświadczenia, ale też nabierać pewności siebie. I tak jest z mówieniem, tak? Zamiast poznać 100 czasowników, poznajmy 10, poznajmy podstawowe konstrukty i przez na przykład miesiąc rozmawiajmy tylko w ramach tego, dodając pewne słówka. Na przykład słówka, które już znamy w danym języku, na 500 najbardziej popularnych słów w języku angielskim 100 wszystkie osoby znają, nawet jak się nie uczyły angielskiego, bo słowo komputer czy hotel to są przecież słowa znane w większości języków. I teraz to jest kolejny paradoks. A teraz jeszcze podam na zakończenie kolejny paradoks. My uczymy się po kolei wszystkiego. Języka także. Uczymy się czasów po kolei, ale także uczymy się po kolei na przykład historii. Wydaje się to bardzo logiczne i to jest w porządku, że uczę się historii, bo coś się wydarzyło w X wieku, coś w XI, coś w XV i tak po kolei, po kolei. To mi się układa w głowie, ale pytanie brzmi, czy mi się układa w głowie to, że poznaję 167 dat? A pytanie brzmi, w jaki sposób ta wiedza jest tak prezentowana, abym mógł opowiedzieć historię, abym mógł zrozumieć na przykładzie łączenia pewnych faktów, co z czego wynika. Ile tego typu informacji, ile tego typu procesów w nauce historii jest zbudowanych w naszej edukacji. Kiedy przyjrzymy się, zobaczymy, że to jest zbieranina, gmatwanina pojedynczych, malutkich, krótkich informacji, które bardzo często nie ma jak złożyć w całość, bo brakuje wielu elementów. I uczymy się tego, 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 ale nie wiemy, z czego wynika, że na przykład dany król w pewnym momencie abdykował już po 2 latach, albo przestał być królem. Nie rozumiemy uwarunkowań. Jeżeli powiemy rozbicie dzielnicowe, to pytanie brzmi, jak to w ogóle pojąć, jak to zapamiętać, jaka wtedy była kultura, jak ludzie myśleli, z czego wynikało, że Witold walczył po stronie krzyżaków wielokrotnie, walcząc z jakimiś tam ludami, tubylcami, którzy byli w jego okolicach, a pod Grunwaldem Jagiełło miał największy problem, bo nie wiedział jeszcze 5 dni przed, czy Witold będzie walczył po jego stronie, czy nie. I my takich rzeczy się nie uczymy, nie wiążemy faktów, nie rozumiemy zaplecza tego. I żeby poddać tutaj jeszcze dodatkową informację i paradoks, który powstaje, a który tutaj stwarza, eliminacja tego paradoksu stwarza kapitalną okazję, to jest, dlaczego my się nie uczymy historii i geografii razem? Przecież historia i geografia są bardzo powiązane. I teraz jeżeli my byśmy opowiadali historię, jak pewne rzeczy się odbywały, umiejscawiali je w miejscach geograficznych, rozumieli też, z czego wynika, że to miasto tam założono, jak wyglądało życie ludzkie i tak dalej, byłoby nam o wiele łatwiej to pamiętać. Wtedy musielibyśmy odrzucić całą masę technicznych informacji, które nie są konieczne. Bo na przykład, jeżeli ja mam wymienić 27 dat po kolei, co się kiedy wydarzało, czy to jest kluczowe, czy nie kluczowym jest to, żeby zrozumieć, z czego wynika, że ten Jagiełło właśnie tak postępował, a nie inaczej. Bo przecież w życiu co nam się, daty przydają? Przecież my kalendarz znamy. No i co mi daje data 1638? Nic mi nie daje. Ale jeżeli ja rozumiem, jak wyglądał proces, któremu podlegało działanie, czyli to, z czego wynika, że Jagiełło zrobił tak, a nie inaczej, to wtedy ja mogę kopiować, ja mogę uczyć się z tego, ja mogę wiedzieć, tu popełnił błąd, a tam zrobił świetnie, mogę uczyć się strategii, mogę uczyć się podejmowania decyzji, ale tego nas nie uczono. I na zakończenie ciekawostka. Mianowicie, i tutaj polecam książkę Sapiens. Tytuł Sapiens, wpiszcie sobie do Google'a, to jest hit ostatnich czasów, ostatnich kilku lat. Mianowicie, czy wiecie o tym, że jeszcze w roku 1400, 1300, 1400, 1500 statystyczny człowiek na kuli ziemskiej w ogóle nie brał pod uwagę tego, że coś może zostać rozwinięte. W jakim rozumieniu? Że możesz mnożyć na przykład bogactwo. Nie było takiej świadomości. Człowiek wtedy postrzegał rzeczywistość jako ułożoną całość i była taka świadomość, bo to zostało wmówione, że to Bóg tak ustawił, tak jest i koniec. Że król jest królem, szlachcic jest szlachcicem, magnat magnatem, chłop chłopem, a tamten jakiś inny ksiądz księdzem. I że to jest tak ułożone. Żeby można było coś rozwinąć, mieć więcej, trzeba było komuś to w związku z tym odebrać. I taka była świadomość tego, co się nazywało wzrostem. I teraz, ten Amerigo Vespucci, który zauważył, że Ameryka to nie Indie, tylko to nowy kontynent, pokazał zupełnie inne myślenie. On miał odwagę powiedzieć, że ten świat jest jednak nie tak ułożony, jak to było podane wcześniej, ale wygląda to inaczej. A kiedy zaczęto mnożyć? A więc rok 1500 mniej więcej, te lata, to jest największy przełom ludzkości, która zaczęła zauważać, że świat jednak nie jest taki, jak sobie żeśmy wyobrażali w tamtych czasach, tylko on może być inny. Dopuszczono to, że może być inaczej niż świadomość ta, która wśród nas była ugruntowywana. I teraz uwaga. Rok 1850. Dlaczego dla ludzkości jest taki kluczowy? Okazuje się, że wtedy rozpoczął się prawdziwy kolonializm, a właściwie zaczęto angażować energię w co? W pomnażanie. Kiedy znalazły się nadwyżki finansowe, pojawili się bankierzy, zaczęli te pieniądze inwestować w działania, które mieli mnożyć. Pojawił się przemysł, który produkował więcej niż ograniczenia, które daje nam pole, które może tyle a tyle urodzić, czy ręce ludzkie, które mogą tylko tyle wyprodukować. A więc w 1850 roku nastąpił kolejny krok, kolejna totalna zmiana sposobu podchodzenia człowieka do rzeczywistości. Okazało się, że ja mogę mieć więcej, nie kradnąc komuś. I ostatnia rzecz jest rok 2019. Znacie taki rok? Haha, a może już jest 2020, bo ja ten film nagrywam w tym momencie. Wyobraźcie sobie, że człowiek myśli, iż wszystko w naszym życiu dzieje się po kolei, że najprostszy odcinek z punktu A do B to jest linia prosta. Największa zmiana, jaka w tym momencie następuje, to jest zmiana, która pokazuje, że i uświadomi nas, że najkrótszy odcinek od punktu A do B to nie jest linia prosta. Ten odcinek zazwyczaj będzie najdłuższy albo nierealizowalny. A więc zmiana myślenia z linearnego na nielinearny. I tutaj nie będę tego tematu rozwijać, kończę w tym momencie ten film, chwilę on już trwa. Natomiast pytanie brzmi, jak długo będziemy jeszcze pozwalać na te paradoksy? Dlatego zapraszam do Quest Change Managers, zapraszam do Quest for English na to, aby poznawać edukację, która wygląda zupełnie inaczej, gdzie można nauczyć się angielskiego w 3 miesiące, gdzie można nauczyć się zarządzania w zupełnie inny sposób, osiągać efekty takie, które osiągają nasi klienci. I pamiętaj, podziel się tą wiedzą z innymi, dlatego że świeca, o której odpalana jest następna, nic nie traci, a satysfakcja pozostaje. Zapraszam do tego, aby napisać mi komentarze pod tym filmem. Zapraszam do tego, aby skorzystać z materiałów, bardzo istotnych, konkretnych materiałów, które znajdziesz pod linkiem. Widzisz ten link na ekranie oraz w opisie tego filmu. To jest zupełnie bezpłatne. Zapraszam do subskrypcji. Po tej stronie widzimy możliwość subskrybowania. Ten dzwoneczek pozwoli Ci otrzymywać informacje, że nowy film się pojawił, a te filmy się pojawiają dosyć często. A po tej stronie jest kilka sugestii filmów, które mówią i rozwijają tematykę, o której dzisiaj mówiłem. A póki co życzę Wam wszystkiego najlepszego i życzę Wam odwagi w pokonywaniu, w eliminowaniu tych paradoksów. Aby nauczyciel nie był najważniejszy w klasie, tylko uczeń. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers.